zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Od dawna wiadomo, że natura i kontakt z nią ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Regularne spacery po lesie czy parku mogą między innymi pomóc nam uspokoić myśli i uciec od miejskiego zgiełku. Ale czy są na to naukowe dowody? Ile czasu powinniśmy przebywać wśród natury, by móc poczuć jej moc? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Zapraszam.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.
Na początek zapytaliśmy Białostoczan, czy regularny kontakt z naturą może mieć wpływ na nasze samopoczucie.
Wydaje mi się, że ogromny. Ja to czuję za każdym razem. Jak jestem w lesie i sobie przespaceruję się, to nawet te takie najgorsze emocje jakoś łatwiej schodzą. Taki spacer po lesie. Zawsze przychodzi sezon wegetacyjny. To jest tak fajnie. Szybciej człowiek te złe emocje opanowuje po prostu.
Oddziałuje na emocje, uspokaja. Człowiek zapomina o tym, co się dzieje wokoło. Czasem jak jestem w Supraślu, to do Supraśla. Spokój, wyciszenie. Inaczej się oddycha. Polecam każdemu.
A za chwilę razem z ekspertem powiemy między innymi, jak skutecznie relaksować się w lesie.
W zgodzie z naturą.
Czy zdrowie psychiczne i przyroda mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Okazuje się, że tak. Rozmawiam o tym z dr Katarzyną Simonienko. Żeby zacząć temat, najpierw musimy rozszyfrować pewne słowo, pewne hasło. Czym jest biofilia?
Biofilia jest takim terminem, który wprowadził niemiecki psychiatra Erich Fromm, a potem zostało spopularyzowane przez Wilsona i mówi nam o naszym naturalnym zamiłowaniu do wszystkiego, co żyje. Bios to życie, filia od fileo, czyli miłuje bezwarunkowo. I biofilia właśnie oznacza to, że my jako gatunek mamy wewnętrzną potrzebę, która jest wypracowana ewolucyjnie, więc dla nas wrodzona, żeby obcować z innymi gatunkami i żeby czuć się szczęśliwym i spełnionym, my potrzebujemy zwierząt, roślin, różnych organizmów żywych w naszym otoczeniu i to nie do tego, żeby je na przykład zjadać, czy używać na przykład w przemyśle dziewiarskim, tylko po prostu, żeby nam było dobrze, miło, sympatycznie, mówiąc kolokwialnie, do kochania.
Czyli jesteśmy tak naprawdę częścią tej całej siatki, jesteśmy, można powiedzieć, częścią po prostu przyrody.
Zdecydowanie tak. My sobie lubimy wyobrażać, że człowiek to jest taka jedna część, a natura to jest druga, a najlepiej, żeby to było symetrycznie, a wręcz czasami, że jest przede wszystkim człowiek i gdzieś tam na marginesie natura, natomiast zupełnie tak to nie wygląda. My jesteśmy jednym z wielu gatunków, które zamieszkują naszą planetę. Fakt, że rozwinęliśmy cywilizację, natomiast myślę, że są organizmy, które dużo bardziej rządzą tą planetą niż my. Mam na myśli między innymi grzyby czy bakterie. My nimi troszeczkę pogardzamy, dlatego że to są takie maluchy, których nie widać gołym okiem, natomiast tak naprawdę one powodują, że wszystko tutaj ma swoje miejsce, że drzewa mogą się odżywiać, że następuje rozkład materii organicznej. My jesteśmy zależni od ciał spożywczo, czy jesteśmy wegetarianami, weganami, mięsożercami, jakieś ciała musimy zjadać. Jesteśmy zależni od mnóstwa różnych innych organizmów, które żyją na naszej skórze, żyją w naszych jelitach i jesteśmy zależni od relacji. I nie są to tylko relacje oddechowo-pokarmowe, ale to są też relacje immunologiczne, to są relacje emocjonalne i mnóstwo z nich dotyczy organizmów, których nie widać gołym okiem. To są bakterie, to są właśnie grzyby, to są różnego rodzaju substancje wydzielane przez rośliny i kreując sobie takie syntetyczne środowisko, jak na przykład duże miasto, my od tych relacji się odcinamy, nie jesteśmy w połączeniu z przyrodą i nawet nie widzimy tego, jak dużo sznurków zostaje przeciętych i my nagle zaczynamy być nieodporni, słabsi, zaczynamy źle się czuć, zupełnie nie wiedząc, dlaczego tak się dzieje.
Czasami się słyszy o tym, że spacer na przykład po lesie może nam poprawić humor, ale ten wpływ natury na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie psychiczne właśnie jest chyba trochę większy niż nam się wydaje.
Tak, do tej pory to była taka wizja romantyczna, bo myśmy gdzieś wyrośli tutaj właśnie i na literaturze, i na sztuce doby romantyzmu, która bardzo gloryfikowała właśnie kontakt z przyrodą i tam podkreślano, że taką ucieczką od zgiełku miasta, od rzeczywistości, którą wybierali często poeci, malarze. To była właśnie ucieczka na takie łono natury, tak żeby gdzieś tam poryw serca mógł się odbyć. Drugi nurt to jest nurt ezoteryczny, który bazuje też na wierzeniach folklorystycznych, które mówi o tym, że właśnie drzewa, rośliny zielne mają jakiś taki wpływ nadprzyrodzony, energetyczny na to, jak my się czujemy. Nie jest to zbadane, jeśli chodzi o obecny paradygmat medyczny, natomiast gdzieś jest zakorzenione mocno w naszym poglądzie, jakichś takich poczuciach, że jeżeli właśnie szukamy wytchnienia, to ten las nas naładuje. Jest też bardzo taki nurt, ja bym powiedziała, użytkowy, taki prosty, że warto pójść na grzyby, żeby się trochę odstresować, pozbierać jagody, to są takie proste rzeczy, które mogą nas oderwać od codziennej rzeczywistości. No i wszystko fajnie, ale okazuje się, że nie każdego to przekona, a nas jako cywilizację zachodnią bardzo przekonują dane. Więc te dane zaczęto zbierać, zaczęto je zapraszać do laboratoriów, rać pod mikroskop, no i okazało się, że właściwie to wszystko jest spójne, bo i nasze prababcie, i nasz folklor, i nasze legendy i mity, i nasza współczesna nauka mówią jedno, że ta przyroda jest dla nas korzystna, nie tylko romantycznie, ale też fizycznie, fizjologicznie, że wpływa na ilość naszych komórek odpornościowych, że wpływa na czynność bioelektryczną mózgu. U dzieciaków wpływa na to, jak kształtuje się kora mózgowa, bo to można sprawdzić w badaniach neuroobrazowych. Zupełnie inaczej wygląda istota biała, istota szara dzieciaków, które wychowują się w przyrodzie, a zupełnie inaczej u tych, które mają tylko i wyłącznie miasto do dyspozycji. Tych zależności jest mnóstwo. Zbadano wpływ na ciśnienie krwi, na tętno, na poziom cukru i okazuje się, że zupełnie nie chodzi o spalane kalorie, tylko o tak zwany wpływ na układ przywspółczulny i współczulny. To są takie części układu nerwowego, które zupełnie nie zależą, w większości powiedzmy, nie zależą od naszej woli. I jeżeli my jesteśmy zaangażowani w stres, to układ współczulny, gdzie przede wszystkim adrenalina, tutaj noradrenalina pełnią kluczową rolę, zaczyna przejmować ster. Natomiast jeżeli jesteśmy zrelaksowani, działa układ przywspółczulny i on wpływa między innymi na to, jak jest wydzielana insulina i jaki poziom cukru jest w naszym organizmie. I teraz, jeżeli jesteśmy zrelaksowani, ten poziom cukru jest korzystniejszy, więc osoby z cukrzycą zaczynają czuć się troszkę lepiej, mają lepszy profil glikemiczny, dlatego że przyroda po prostu pobudza ich w ten sposób. Więc mnóstwo badań naukowych dotyczących onkologii, dotyczących zakażenia patogenami wirusowymi, dotyczących ukrwienia i metabolizmu kory przedczołowej naszego mózgu wykonano i okazuje się, że jeszcze mnóstwo przed nami, ale są jednoznaczne. Przyroda jest nam niezbędna, jest potrzebna. Czym więcej stresu miejskiego, tym bardziej my musimy szukać tego kontaktu z naturą, a najlepiej zapraszać ją do miast, żeby ona była tutaj u nas na wyciągnięcie ręki.
Czy przyroda, taki spacer właśnie w lesie pobudza wszystkie nasze zmysły? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
My sobie nie pozwalamy na pobudzanie wszystkich zmysłów, dlatego że my bardzo nie lubimy dotykać. Mam takie wrażenie, że dotyk jest na tyle atawistyczny i zaburza nam czasami poczucie bezpieczeństwa, jest takim czymś bardzo intymnym, że my na dotyk sobie pozwalamy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Możemy kogoś przytulić, jeżeli komuś ufamy, możemy pogłaskać psa czy kota, jeżeli mamy przekonanie, że on nas nie ugryzie czy nie udrapnie. Natomiast, żeby tak dotykać wszystkiego na co dzień, to nawet nie jest tak w dobrym tonie za bardzo, że ja przychodzę do sklepu i tak sobie będę wszystko macać, prawda? Czy gdzieś tam się wycierać o wszystko. A okazuje się, że ten dotyk to jest jeden z kluczowych zmysłów. I my lubimy sobie robić taką dotykową izolację. No oczywiście, że jako tak zwane nagie małpy musimy chodzić w ubraniu, bo byśmy zmarzli. I w zasadzie zostaje nam bardzo mało możliwości, żeby cokolwiek w tej przyrodzie dotknąć. Jeśli już, to zwykle używamy palca wskazującego, czub w ręce dominującej i to, na co nas stać, żeby pomacać, czy ten mech jest miękki naprawdę, czy gdzieś tam wilgotny i tak dalej. A okazuje się, że my jako wzrokowcy tak naprawdę wcale nie czerpiemy najwięcej korzyści z patrzenia na las. Owszem, odpręża nas to. Widok zieleni za oknem w ogóle powoduje, że my szybciej wracamy do zdrowia, nawet w szpitalu. Takie badania też zrobiono. Ale przede wszystkim na nasze ciało, czyli na ciśnienie, tętno, układ przywspółczulny, oddziałuje słuch, węch i dotyk. Więc my powinniśmy sobie pozwalać nie tylko wciągać głęboko powietrze i sobie wąchać różne rzeczy, które są w lesie, nie tylko nasłuchiwać różnych dźwięków, ale przede wszystkim też dotykać różnymi powierzchniami. Możemy sobie też pochodzić na bosaka, jeśli nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych, cukrzycy na przykład, to takie chodzenie boso to już jest taki kontakt dotykowy przez cały czas. No i okazuje się właśnie, że dotykanie roślin, powierzchni liściastych, kory drzewa też aktywuje nam układ przywspółczulny, więc to jest też terapeutyczne dla nas. Stąd czasami takie pytanie, czy trzeba się przytulać do drzew. Czym dłużej pracuję, tym więcej się pojawia danych, że przytulanie się do drzew ma bardzo korzystny wpływ na nas, dlatego że stymuluje nas dotykowo, stymuluje nas, jeśli chodzi o wyrównywanie ładunków elektrycznych, bo mamy proces uziemienia, tak jak w fizyce, i on też jest przebadany, o dziwo, i jest bardzo korzystny. Mamy stymulację węchową, wdychamy dużo cząstek terpenowych, które pobudzają naszą odporność i relaksują nas. Mamy też aspekt emocjonalny, mamy aspekt estetyczny, psychologiczny, więc to przytulanie się do drzew w zasadzie ma dużo, dużo sensu, oprócz tego, że może być przyjemne i fajne, ale też fajnie jest dotykać różnych rzeczy w lesie, które nie tylko są korą drzewa, żeby sobie badać, eksplorować tym dotykiem i pozwalać się zaskoczyć. Na tych spacerach leśnych często się ujawnia taka miękka fascynacja, jak to psychologowie nazywają, i pozwalamy sobie troszkę być jak małe dziecko, odkrywać, dawać się zaskoczyć, i to jest fajne.
Jak powinna wyglądać taka nasza sesja terapii lasem? Ile czasu i czy powinna być jakaś regularna, żeby dać efekty?
Ja myślę, że nie ma limitu takiego odgórnego, że maksymalnie tyle, no bo w zasadzie kiedyś żyliśmy w tych lasach, to było nasze naturalne środowisko i ewolucyjnie my jesteśmy do niego przystosowani, więc czym więcej w granicach oczywiście bezpieczeństwa, zadbania o siebie, tym lepiej. Jest kilka badań. Badanie Japońskie, takie dosyć dobrze znane, mówi o tym, że jeśli to jest przedział miesięczny, to w ciągu miesiąca warto przynajmniej weekend poświęcić i w trakcie tego weekendu zrobić sobie jednego dnia dwugodzinny spacer, a drugiego dnia dwa takie dwugodzinne spacery. I to nam podniesie odporność na kolejne 30 dni. Jeśli chodzi o badania brytyjskie, to one mówią, że przynajmniej raz w tygodniu godzina to już też będzie ok. Będziemy odczuwali te korzyści zdrowotne. Są badania, które mówią o 15 minutach, że to już coś tam się zaczyna w organizmie dziać, ale z doświadczenia powiem, że przez te 15 minut to my dopiero jesteśmy na zasadzie wyhamowywania, rozmyślania o różnych naszych codziennych rzeczach, zwalniania tempa, odprężania się pomalutku, więc moim zdaniem to jest zdecydowanie za krótko. Chociaż taki leśny prysznic szybki też może fajnie zadziałać. Ja miałam sytuację awaryjną, odmówił mi samochód posłuszeństwa i musiałam się bardzo spiąć, żeby zdążyć do pracy, żeby zaopiekować wszystkie moje psy. No i że muszę wyjść do lasu, no bo mój pies potrzebuje, jeden szczególnie taki sportowy, się wybiegać. To szybciutko go zabrałam i powiem szczerze, że byliśmy tam 20 minut, udało mi się tak fajnie złapać balans. Od razu uderzyła mnie ściana sosnowego zapachu. Las pachniał bardzo żywicznie, też od piasku unosiła się taka fala fajnego ciepła. Było bardzo głośno, bo się obudziły ptaki różne, znaczy w cudzysłowie mówię obudziły, pojawiły się, więc dużo tych drobiazgów wytrąciło mnie z tego stanu stresowo-zadaniowego i pozwoliło mi się tak przytrzymać, wyhamować, nabrać głęboko powietrza i pójść dalej. Więc jeśli tylko mamy taką możliwość, żeby właśnie sobie pójść nawet do parku i zatrzymać się przy tej przyrodzie, jak najbardziej korzystajmy, ale w takim zatrzymaniu, żeby to nie było do odhaczenia, tylko żeby to było do podziwiania i do eksplorowania.
Powiedziała Pani, że te 15 minut to może być taki dość krótki czas, bo wchodzimy do tego lasu i tak ta głowa jest jeszcze pełna myśli. Wydaje mi się, że to chyba może być jedna z tych trudności, które spotkamy, kiedy w końcu wchodzimy. Jest cisza, próbujemy się koncentrować na tym, żeby się nie koncentrować i nie myśleć. Jak sobie radzić z tym takim natłokiem myśli, tą gonitwą wręcz?
Mogą się nawet pojawić natręctwa czasami. Nadmierne skupienie na tym, że muszę przestać myśleć, i to może być stresujące, więc przede wszystkim musimy sobie założyć, idąc do lasu, że my nic nie musimy. Zwykle kąpiel leśna ma takie trzy elementy. Ta pierwsza część to jest właśnie zwolnienie tempa, wyłączenie tej gonitwy myśli i my wtedy spacerujemy, oddychając powoli, wsłuchując się w swoje ciało, obserwując to, co się dzieje wokół, żebyśmy mogli sobie na spokojnie ten balans złapać. I wtedy staramy się też zaktywować zmysły, czyli dajemy sobie czas, żeby każdy z naszych zmysłów mógł popracować osobno. chwilę na nasłuchiwanie różnych odgłosów. Możemy zamknąć oczy, możemy sobie potestować różne kąty nachylenia. Chwilę na oglądanie. Z perspektywy makro, z perspektywy gdzieś tam horyzontu, możemy popatrzeć w górę, zobaczyć jak to wygląda z perspektywy żaby, wszystko tak, żebyśmy się mogli troszeczkę pozadziwiać. Potem kolejne zmysły. Kolejność nie jest tak naprawdę najważniejsza. Ważne, żeby każdy z nich miał możliwość, żeby troszkę popracować. I jak już jesteśmy tacy otwarci, to wtedy następuje druga sekwencja, czyli głębsze połączenie się z naturą. I my możemy wtedy skupić się na tym, co w tej przyrodzie się dzieje. Możemy dać sobie czas na jakieś inspiracje, na refleksje, albo po prostu na powolny, uważny spacer, zatrzymywanie się przy czymś, co nas zaciekawi, korzystanie z tej takiej pogłębionej uważności zmysłów. Jeśli się natrętne myśli pojawią, to też pamiętajmy o tym, że one mają prawo być. I możemy je potraktować tak jak taką chmurę, która przepływa po niebie, zauważamy, że ona jest i pozwalamy jej odpłynąć. I umawiamy się ze sobą, że to jest w porządku, wrócę do tego za jakiś czas, teraz postaram się skupić na przyrodzie. Jeśli mi to nie wychodzi, w porządku, chwilę się zatrzymam przy tej myśli, a potem spróbuję jeszcze raz, żeby bez ciśnienia. I taka ostatnia część bardzo ważna to jest zintegrowanie wszystkiego, czyli jak jesteśmy głęboko już odprężeni, żebyśmy natychmiast nie wsiadali do auta, nie gnali przed siebie, tylko spróbowali sobie pomyśleć, z czym my wychodzimy, czy pojawiła się jakaś refleksja, czy jakiś nastrój, jak się czuje nasze ciało, jakie emocje w nas są, jak nam jest w tej relacji z przyrodą, czy my ją traktujemy jako miejsce, czy jako osobę, czy jako jakiegoś zwierzaka, czy jako system, kim ona dla nas jest, czym dzisiaj jest, czym może będzie jutro, czym była w przeszłości, żeby się troszeczkę tym wszystkim pozadziwiać, zatrzymać, przerobić to sobie w głowie, żeby nam to w jakiś sposób się zintegrowało z codziennością, do której za chwilę musimy wracać i wtedy na spokojnie już jesteśmy coraz bardziej skupieni na tu i teraz, wracamy do naszych spraw i kończymy spacer, płynnie przechodząc do tego, co przed nami.
A jakich efektów możemy się spodziewać? Wiadomo, że nie zadziała to jak tabletka magicznie, to musi być pewna regularność. Jakie efekty długoterminowe mogą być?
Z magicznością to jest bardzo różnie, bo czasami taka podróż do lasu jest w ogóle bardzo magiczna i działa nawet fajniej niż tabletka, dlatego że nam się otwierają różne rzeczy z dzieciństwa, jakieś takie poczucie bajkowości, bycia w przygodzie. Natomiast długofalowo, jeżeli będziemy to praktykować regularnie, to przede wszystkim poprawia się nasza odporność na infekcje. Były badania prowadzone podczas pandemii COVID-19 we Włoszech i okazało się, że na terenach, które są bardziej zalesione, choroba zbierała mniejsze żniwo, było mniej zgonów, ludzie byli odporniejsi i prawdopodobnie to się wiąże z wydzielaniem przez drzewa substancji monoterpenowych, które stymulują naszą odporność. Ale też zwiększa się nasza odporność psychiczna, szybciej dochodzimy do siebie po przebytym stresie, szybciej łapiemy równowagę, możemy stać się też bardziej kreatywni. Dzieci stają się też bardziej uważne, mniej nadpobudliwe, odbodźcowują się od takiego przebodźcowanego świata na co dzień, więc łatwiej też się uczą, łatwiej zapamiętują, mniej się męczą. No i skutki uboczne, jakie się mogą pojawić, to fascynacja przyrodą, która przeradza się w hobby i potem się okazuje, że ciężko nam bez tego żyć.
To jest bardzo piękny efekt uboczny. A w jakich zaburzeniach efekty połączenia oczywiście profesjonalnej terapii i kontaktu z przyrodą daje najlepsze efekty?
Tutaj fajnie, że pani o tym mówi, bo to trzeba podkreślić, że to nie jest zamiast. Nie chodzimy do lasu zamiast leczenia depresji, zamiast włączania tej złej chemii, w cudzysłowie, bo część osób się obawia leków przeciwdepresyjnych, a okazuje się, że mózg jest po prostu kawałkiem ciała. I tak jak my nie mamy obaw przed tym, żeby na przykład brać hormony tarczycy, albo żeby brać leki, które obniżają ciśnienie i nie wymagamy od siebie, że w zasadzie skoro mam nadciśnienie, to tak może jeszcze trochę wytrzymam, albo tak trochę siłą woli, bo jak siłą woli tego nie ogarnę, no to będę słabym człowiekiem. Tak w psychiatrii, jak nasz mózg zaczyna produkować mniej serotoniny, to nam się wydaje, że my jesteśmy za to odpowiedzialni, czujemy się słabi, winni. Proszę Państwa, to jest kawałek ciała. On ma prawo, zwłaszcza pod wpływem stresu, być w gorszej formie i trzeba czasami tą serotoninę po prostu uzupełnić i nie bać się tego. Owszem, jeżeli mamy zaburzenia łagodne, gdzie sam kontakt z naturą, czujemy, że już po dwóch spacerach jest nam zdecydowanie lepiej, to okej. Natomiast jeżeli mamy zaburzenie, które trwa powyżej dwóch tygodni, zdecydowanie jest potrzebna konsultacja ze specjalistą. Nie jest to też zamiast psychoterapii, dlatego że my w lesie możemy dużo rzeczy zauważyć, ale to też jest trochę tak, jakby dentysta sobie sam próbował wyleczyć ząb przed lusterkiem. No może coś tam i się mu uda, ale nie wszędzie zajrzy, więc to nie jest zamiast. nie dzielimy tego na złe, dobre, chemiczne, naturalne. Integrujemy. Kluczem w psychoterapii jest integrowanie procesów, kluczem w prawidłowym leczeniu też jest integrowanie różnych technik. I jakie zaburzenia? Przede wszystkim zaburzenia nerwicowe, lękowe. Są badania też dotyczące zespołu stresu pourazowego, wypaleń zawodowych, zespołu przewlekłego zmęczenia, zaburzeń depresyjnych, łagodnych i umiarkowanych, bo w ciężkiej depresji absolutnie my nie będziemy w stanie nawet do tego lasu pójść. Jeśli chodzi o dzieci ADHD, nadpobudliwość, są badania, które mówią, że łatwiej walczyć z uzależnieniami, jeżeli my mamy regularny kontakt z naturą. Niektóre zaburzenia osobowości, jeżeli mamy kruche ego, albo jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, mierzymy się z nietolerancją, to też jest bardzo przyjazne środowisko, bo w lesie nas przyroda nie będzie oceniać. Tam się jest wystarczającym, tam nie trzeba prezentować, kim się jest, tam można sobie po prostu pobyć, więc to może być uwalniające. Ale pamiętajmy, że las może też przerażać. Jeżeli nie czujemy się pewnie sami w lesie albo w bardzo dzikiej przyrodzie, nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, to nie trzeba od razu skakać na główkę i udawać się do serca Puszczy Białowieskiej. Wystarczy pójść do parku, potem do lasu miejskiego, gdzieś tam małymi kroczkami, gdzie czujemy się przede wszystkim bezpiecznie i komfortowo, żebyśmy też się tej przyrody mogli nauczyć. To też nie jest tak, że jak widzimy, nie wiem, fantastycznego faceta, to od razu za 3 dni bierzemy z nim ślub. Trzeba go troszkę poznać, zobaczyć, jak nam z nim jest, czy dobrze reagujemy na różne rzeczy, które tam możemy odkryć w tym wspólnym życiu. I z przyrodą jest troszkę tak samo. Ja bym przyrodę bardziej do rodzica porównała, no bo to jednak jest ktoś, z kim myśmy jako gatunek mieli bardzo ścisłą relację. Potem się odwróciliśmy i stwierdziliśmy, a ja właśnie zrobię po swojemu. No i teraz jest taki moment, że wypada do tej mamy wrócić i zobaczyć, że ona faktycznie piecze całkiem niezłe ciasta. Właściwie zna się na wielu rzeczach. Owszem, my robimy część rzeczy po swojemu, ale to nie znaczy, że musimy całkowicie ją negować i dewaluować. Możemy razem wspólnie stworzyć dojrzałą relację i dbać o siebie nawzajem. To jest strasznie ważne, bo przyroda dba o nas bezwarunkowo. I doprowadziliśmy ją niestety do takiego stanu, że teraz my musimy o nią zadbać, bo jeżeli nie, to ona nam się po prostu, mówiąc brzydko, skończy. A jak skończy się ona, to skończymy się i my. Więc w naszym interesie jest to i takim krótkoterminowym, żeby być zdrowym tu i teraz, i w takim długoterminowym, żeby nasze dzieciaki były zdrowe i cały świat był zdrowy, żebyśmy dbali o tą przyrodę w takich drobiazgach, jak segregowanie śmieci, jak niedeptanie gdzieś tam zieleni, jak wybieranie diety roślinnej, jak niezanieczyszczanie środowiska spalinami i tak dalej, na ile jesteśmy w stanie, ale żeby bardzo o tym pamiętać, bo ona nas strasznie potrzebuje.
To jest niezwykle ważne, dlatego co tydzień staramy się o tym Państwu przypominać. Może warto wrócić do Matki Natury. Zacznijmy od parku, a kto wie, może zakochamy się w puszczy. A gościem moim i Państwa była dr Katarzyna Simonienko.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy dziś o tym, jak natura wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Przed nami coraz więcej ciepłych dni. Może warto je wykorzystać na spacer wśród natury? Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.